Życie jest nie fair i wszyscy o tym wiemy, a niektórzy z nas doświadczyli tego na swojej własnej skórze i to pewnie nie raz. Ja mam takiego kolegę, który pracuje w wielkiej korporacji, tam zajmuje się szkoleniami i dbaniem o rozwój pracowników, a ponieważ jest kreatywną osobą, w związku z tym pisze swoje własne materiały szkoleniowe. Problem polega na tym, że on je pisze, ale to jego szefowa się pod nimi podpisuje i to ona dostaje nagrody i podwyżki, a nie on. Życie jest nie fair. Jeżeli jesteś jeszcze studentem albo uczniem, to pewnie zdarzyło ci się tak, że kiedyś, któregoś razu przygotowujesz się do testu, kiedy twój kolega albo koleżanka w tym czasie idzie do kina albo na imprezę, albo po prostu cieszy się piękną pogodą i spacerem, a ty siedzisz, odmawiasz sobie te wszystkich przyjemności w domu, przygotowujesz się i kujesz, żeby być gotowym na test, a potem jest chwila testu, twoi znajomi ściągają, dostają piątkę, ty piszesz uczciwie, dostajesz 3 z minusem i mówisz sobie, życie jest niesprawiedliwe, to nie fair, tak nie powinno być. Jakiś czas temu, kilka lat temu, na moją skrzynkę mailową przychodziło całe mnóstwo reklam, w których oferowano mi zakup tytułu naukowego. Okazało się, że można sobie kupić tytuł naukowy, a nawet dzisiaj jest wiele stron internetowych, które oferują, że za 1500, za 2000 sprawdziłem złotych możesz sobie kupić pracę magisterską. I okazuje się, że nie trzeba się wcale starać i pracować i są ludzie, z tego korzystają. Jedni siedzą i piszą, siedzą w bibliotekach i spędzają czas na tym, żeby to napisać, a inni po prostu idą i kupują i mówimy sobie, ale to jest nie fair, to jest nieuczciwe. A do tego jeszcze włączamy telewizor albo czytamy gazetę i okazuje się, że raz na jakiś czas dociągną nas wiadomości o tym, że jest kolejna afera, ktoś coś ukradł, ktoś kogoś oszukał, ktoś dał łapówkę, próbował coś załatwić i mówimy sobie, nie no, to jest nie fair, to jest nieuczciwe. I czasami jesteśmy zmęczeni tą nieuczciwością wokół i myślimy sobie, że chcielibyśmy jakiejś innej wizji rzeczywistości. I sięgamy do Biblii, ponieważ wierzymy, że tam właśnie znajdujemy obraz świata, który jest fair, który jest sprawiedliwy i uczciwy. I natrafiamy na przypowieści, które były o Bożym Królestwie. I myślimy sobie, no to mamy szczęście, bo jeżeli gdzieś szukać sprawiedliwości, to właśnie w Bożym Królestwie, no to chyba tam wreszcie będzie uczciwie, będzie sprawiedliwie i będzie fair. I czytamy te przypowieści i natrafiamy na jedną z nich, taką szczególną, która mówi tak. Królestwo niebios przypomina pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z nimi stawkę, denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o 9 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie i wy do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe, około 15. Postąpił podobnie, gdy wyszedł o 17. Stał również czekających na pracę. Dlatego, dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Zapytał. Nikt nas nie najął, odpowiedzieli. A on na to, idźcie i wy do winnicy. Z nastania wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy zwoń robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o 17 otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi i ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali. A Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał, który gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czyń tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Co takiego? To ma być obraz Bożego Królestwa? Odkąd tylko pamiętam, kiedy zacząłem czytać Biblię, jako jeszcze mały chłopiec, słyszałem tę historię jeszcze na zajęciach szkółki niedzielnej, to zawsze miałem z nią problem, ponieważ ten obraz Bożego Królestwa wydaje mi się po prostu niesprawiedliwy. No jest ta historia i wydaje się to być taka zwyczajna historia. No nic szczególnego się nie dzieje. Jest właściciel winnicy, który najmuje robotników do pracy, więc wychodzi rano, prawdopodobnie o 6 rano, czyli bardzo wcześnie, no i spotyka ludzi na rynku i mówi do nich, pójdźcie do pracy w winnicy. I zawiera z nimi pewien układ, kontrakt. Mówi, pójdźcie, zapłacę wam 1 denara. Denar to była dniówka, którą płacono robotnikowi. Dniówka robotnika i ten pan był hojny, bo chociaż to była dniówka typowa, to nie musiał im tyle płacić. Więc oni poszli, zaczęli pracę. A potem przychodzi jeszcze raz o 9, spotyka kolejnych i mówi, pójdźcie do winnicy. I zwróćmy uwagę, że w tej historii z nimi już nie zawiera żadnej umowy, tylko mówi, pójdźcie, a zapłacę wam, co wam się należy. Uczciwie zapłacę. A potem podobnie postępuje o godzinie 12, 15 i jeszcze o 17, czyli godzinę przed końcem pracy zatrudnia kolejnych ludzi, odsyła do swojej winnicy i podobnie nie zawiera z nimi żadnej umowy, tylko mówi, zapłacę, co się należy. Gdybym był na ich miejscu, to pewnie też bym mnie pytał o to, ile dostaną, bo jak z pracą jest krucho, to po prostu człowiek bierze, co mu dają i się nie kłóci, nie pyta. Lepiej jest mieć coś i zarobić, niż nie mieć nic. Więc oni też poszli i też pracowali. Taka zwyczajna historia o najmowaniu robotników do winnicy, ale pamiętajmy, że to jest przypowieść. A w przypowieściach nigdy nic nie jest takie do końca zwyczajne. Nadszedł czas wypłaty. Pan wzywa swoich robotników i zarządca wypłaca im pieniądze. Ale w taki dziwny sposób. Zwyczajowo powinien zacząć od tych, którzy przyszli jako pierwsi. Oni powinni pierwszy dać pieniądze, a ci na końcu powinni zostać na końcu. A on odwraca tę kolejność i zaczyna od tych na końcu. I daje im denara, czyli dniówkę za tylko godzinę pracy. To nieźle, to szczodrze. Ci, którzy przyjdą do pracy pierwsi, szybko kalkulują denar za 1 godzinę, czyli 12 godzin, 12 denarów, to jest nieźle, prawie 2 tygodnie pracy. Już się cieszą, mówią, no nawet jeżeli zapłaci 6, to już jest dobra wypłata. Ale potem ci kolejni dostają denara i następni, w końcu ci też dostają tylko 1 denara, tylko dniówkę. Przecież to niesprawiedliwe. Oni pracowali cały dzień, 12 godzin prawdopodobnie, na upale, bez klimatyzacji, bolą ich kręgosłupy, bolą ręce, a ci przeszli tylko godzinę, na godzinę. Kiedy już słońce chyliło się ku zachodowi, tak nie przypiekało bardzo, nawet się spocić nie zdążyli. Popracowali chwilę i też dostają denara. Gdyby ta historia miała miejsce w Polsce, to podejrzewam, że następnego dnia przed winnicą byłaby jakaś akcja protestacyjna, blokada winnicy, pikieta, demonstracja. Pewnie byłaby prasa i radio, telewizja, w gazetach by tam pisali i włączyłyby się związki zawodowe, bo to nieuczciwie traktować pracowników w ten sposób, że ktoś pracuje 12 godzin i zostaje wynagrodzony tak samo jak ten, co pracuje 1 godzinę. Myślę sobie też, że ten właściciel winnicy tak naprawdę miał takie dosyć nielogiczne podejście do biznesu. Nielogiczne i niewychowawcze, no bo pomyślmy sobie. Jednego dnia płaci za godzinę pracy denara, a kolejnego dnia wychodzi, aby zatrudniać robotników na kolejny dzień do pracy. Wychodzi rano i co widzi? Pustki. Na rynku nikogo nie ma. Wychodzi o 17. Patrzy tam tłum chętnych. Wszyscy chcą pójść do pracy na godzinę za denara. To nie jest wychowawcze. Ani specjalnie rozsądne. Mało tego, mówi na końcu, czy nie mogę z tym, co moje, robić, co chcę? No oczywiście, możesz robić, bo to są twoje pieniądze, to jest twoja własność. Masz prawo nim dysponować, ale czegoś musiał zachować się w taki sposób, a nie inny? Tak jak mówiłem, zgodnie z zwyczajem powinien zapłacić najpierw tym, co przyszli pierwsi, a na końcu tym, co przyszli ostatni. Dałbym tym pierwszym denara i powiedział, idźcie chłopaki do domu. Oni by wzięli, zadowoleni i poszli do domu. A potem zapłaciłby tyle, ile by chciał tym ostatnim. Wszyscy byliby zadowoleni. On zachował się tak, jakby chciał, nie wiem, upokorzyć ich, pokazać im miejsce tym pierwszym, że ich praca nie jest tyle warta. To dziwna historia. A do tego jeszcze, kiedy Jezus tę historię powiedział, to na końcu daje wyjaśnienie, komentarz do tej historii. Mówi, w ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. No i to jest wyjaśnienie, które wszystko zaciemnia. Bo tak, kiedy o tym myślimy, to ta zasada w ogóle nie działa ani w życiu, ani w ogóle. I prawdę mówiąc, nawet nie chcielibyśmy, żeby działała. Ja bym na przykład nie chciał, żeby działała w kolejce w Lidlu, chociaż czasami działa, że pierwsi są ostatnimi, a ostatni pierwszymi, ale nam to się nie podoba, kiedy ta zasada działa. nie działa w sporcie. Kiedy ktoś przybiegnie na metę pierwszy, to jest pierwszy, jak jest ostatni, to ostatni. I na przykład nie chcielibyśmy, żeby Kamil Stoch na igrzyskach, po tym jak dostał złoty medal, okazało się, że jest ostatni. A ten z końca, żeby stanął na podium. No tak, tak to nie jest sprawiedliwe. Więc pierwsi powinni być pierwsi, ostatni powinni być ostatni. A Jezus jednak opowiada tę historię właśnie w taki sposób, i ona zupełnie burzy nasze rozumienie sprawiedliwości Bożego Królestwa. I myślimy sobie, no jeśli tak wygląda Boże Królestwo, to lepiej ten świat wokół wygląda, jest bardziej fair. I okazuje się, że mamy poważne problemy ze zrozumieniem tej historii. Jak naprawdę zastanawiamy się, o czym ona jest. Chcąc jednak tę historię zrozumieć, warto zwrócić uwagę na kontekst tej przypowieści. Rozdziały 19 i 20, kiedy je czytamy, to okazuje się, że tam jest całe mnóstwo historii, w których przewijają się dwa motywy. Jeden motyw to jest pierwszych i ostatnich, a drugi to jest to, że różne osoby na różne sposoby zadają sobie pytanie, a co ja z tego będę miał? I tak czytamy o tym, że kiedy Jezus nauczał, w pewnym momencie do Niego przyszły małe dzieci. Rodzice przyprowadzali swoje dzieci, aby się ich dotknął, się o nie pomodlił, aby je błogosławił. Dzieci w tamtym czasie to nic nie znaczyły. One były, nie miały swoich praw, nie miały głosu. To nie tak jak w Europie czy w Polsce współcześnie, że dzieci to się chołubi, się troszczy o nie, że dzieci są ważne. Nie, dzieci po prostu były. Więc kiedy uczniowie na nie patrzyli, to dla nich te dzieci to były ostatnie, które powinny się znaleźć w obecności Jezusa. To nie jest ich miejsce, więc je odpędzali. A Jezus mówi, nie. Pozwólcie im przyjść do mnie, ponieważ do nich właśnie należy Królestwo Niebios. Okazuje się, że to ostatnie są pierwsze. Bo dzieci przychodziły po prostu, aby Jezus się o nie pomodlił, aby je dotknął. I one nie pytały, co ja z tego będę miał. Po prostu przychodziły tak, jakie są. A chwilę potem do niego przyszedł bogaty młodzieniec. Był mężczyzną, co w tamtych czasach miało znaczenie, bo być facetem to mieć prawa, przywileje. Ale też był młody, był bogaty. A więc to znaczyło, że Bóg był mu przychylny, że mu błogosławił. A do tego też był pobożnym człowiekiem, ponieważ przestrzegał Bożego, znał Boże prawo i je przestrzegał. Próbował je praktykować w swoim życiu. I przychodzi do Jezusa i zadaje najlepsze pytanie z możliwych. Bo pyta się, co mogę zrobić, aby być zbawionym? Co zrobić? To jest dobre pytanie. A Jezus w końcu powiada mu, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I ten młody człowiek, który w oczach wielu był pierwszy, oni chcieli być tacy jak on. Ojcowie, kiedy na niego patrzyli, to myśleli sobie, to byłby świetny kandydat na męża dla mojej córki. Ten młody człowiek, który był podziwiany i szanowany, też miał biznesowe podejście do życia i pomyślał sobie, a co ja z tego będę miał? A czy to mi się opłaca? I czytamy, że odszedł z niczym. A Piotr, który obserwował całą sytuację, zastanawia się, no to w takim razie, kto może być zbawiony, jeśli nie on, nie ten pierwszy, nie ten pobożny, dobry, bogaty, młody, to kto? I dla wielu Piotr, jemu podobnie, uczniowie, to byli ci ostatni. To byli ludzie, którzy nie byli wykształceni, nie mieli specjalnie środków, byli biedni, więc Bóg im chyba nie błogosławił, chyba ich nie lubił za bardzo. A więc kim są tacy ludzie, którzy mają trafić do królestwa? Oni nie pasowali. Ale Jezus mówi, to właśnie wy zostawiliście wszystko, co mieliście i poszliście za mną. A więc to do was należy Królestwo Niebios. Ale nawet ten Piotr miał biznesowy sposób myślenia. W jakimś momencie pyta się Jezusa, Panie, ale faktycznie, zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. Co z tego będziemy mieli? On też chciał wiedzieć o tym, co będziemy mieli. Czy to mi się opłaca? I wtedy właśnie Jezus opowiadał tę przypowieść. Przypowieść o robotnikach winnicy, w których jedni byli pierwsi, drudzy inni ostatni, i w którym w jakimś momencie ludzie zadawali pytanie, no dobrze, ale co my z tego będziemy mieli? Co my z tego mamy, że pracowaliśmy cały dzień? Czy nam to się opłacało? A po tej przypowieści Jezus powiedział coś jeszcze. Mówi, idę do Jerozolimy, aby mnie ukrzyżowali. Idę umrzeć za was. I on nie pytał się, co ja z tego będę miał. On nie myślał o sobie, ale myślał o nas. Ale uczniowie jakby tego nie usłyszeli, I podchodzi do niego matka dwóch jego uczniów, matka synów Zebedeusza, z prośbą: słuchaj, jak już znajdziesz się w swoim królestwie, jak już umrzesz, to czy moi synowie mogą siedzieć jeden po prawej stronie, drugi po twojej lewej stronie? Czy oni mogą być pierwsi w twoim królestwie? No bo co z tego będziemy mieli, że ci służymy? A więc patrzymy na te dwa rozdziały i okazuje się, że to są dwa rozdziały o pierwszych i ostatnich. I w tych dwóch rozdziałach wielu ludzi zadaje jedno pytanie: co ja z tego będę miał? Czy to mi się opłaca? I kiedy myślimy o tej przypowieści, kiedy myślimy o tym pytaniu, to okazuje się, że to jest pytanie, które my sobie czasami zadajemy jako ludzie wierzący. Rodzina, małżeństwo od lat chodzi do kościoła, mają kilkoro dzieci, z uwagą starają się wychować je najlepiej, jak potrafią. Wkładam wiele z tego wysiłku, aby te dzieci wyrosły na porządnych ludzi, na chrześcijan. I starają się, żeby oprócz tego, że dzieci mogą poznać świat i uczyć się o różnych ważnych rzeczach, aby w jakimś momencie mogły nauczyć się o tym, co najważniejsze, o Bogu, osobistej relacji z Nim. Ale dzieci dorastają i w jakimś momencie któryś z nich postanawia, że odwróci się plecami od wszystkiego, w co wierzą rodzice i pójdzie swoją własną drogą. I rodzice patrzą, jak to ich dziecko, które wychowali, podejmuje swoje własne decyzje, które rujnują jemu życie i życie innym dookoła i żyje w sposób, który Bogu się nie podoba. I patrzą też, jak dzieci niewierzących ludzi przychodzą do kościoła, nawracają się i stają się wspaniałymi chrześcijanami. I zadają sobie pytanie: ale co ja z tego mam? Co my z tego mamy, że jesteśmy chrześcijanami? Czy nam to się opłaca? Skoro Bóg nasze dzieci nie doprowadził do wieczności. Być może znasz kobietę, która całe życie służyła innym. Szukała możliwości, aby pomagać, aby wspierać, aby troszczyć się o innych. I tak żyła przez całe życie, myśląc najpierw o innych, a potem o sobie. A dzisiaj jest stara, schorowana, przykuta do łóżka. Specjalnie nikt się nią nie interesuje. I myślisz sobie o niej i zadajesz sobie pytanie: co ona z tego ma, że służyła innym i służyła Bogu? Czy to jej się opłacało? Czy było warto? Co ona z tego ma? I okazuje się, że kiedy zastanawiamy się nad tym głębiej, to największym zyskiem tego, że Bóg zaprasza nas do swojego królestwa, to nie jest to, że pokładamy się życie rodzinne, będziemy zdrowi, szczęśliwi i wszystko nam się w życiu uda, ale to, że możemy spędzić życie i wieczność z Chrystusem. A tak to już jest, że czasami, kiedy tak się rozglądamy po tym Bożym Królestwie, patrzymy, że tam jest całe mnóstwo ludzi, którzy tam zupełnie nie pasują. Patrzymy dookoła, mówimy: ten kiedyś pił, ci się rozwiedli, tutaj ci mają też niepokładane życie, mieli niepokładane życie, złą przeszłość, a dzisiaj są w Królestwie Bożym. Czasami czujemy się lepsi niż inni. Wydaje nam się, że myśmy lepiej żyli i bardziej zasługujemy na to, żeby tam się znaleźć. Któregoś razu prowadziłem spotkanie małej grupy. Na tym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, że Bóg przyjmuje grzeszników. Tak jak przyjął syna marnotrawnego kiedyś. Bóg chce, aby w jego królestwie znaleźli się wszyscy. I powiedziałem historię takiego współczesnego syna marnotrawnego. To była historia Jeffrey Dahmera. Jeffrey Dahmer był seryjnym mordercą. Zabił, molestował 11 młodych mężczyzn. Ich ciała przechowywał w swoim ogródku, w lodówce. Był degeneratem, był straszliwym człowiekiem. Trafił do więzienia i tam w więzieniu po jakimś czasie został zamordowany przez swojego współwięźnia. Ale zanim do tego doszło, do tego człowieka zaczął przychodzić pewien pastor, zaczął się z nim spotykać i rozmawiać. I Jeffrey Dahmer, ten człowiek, który był pozbawiony w ogóle jakichś wszelkich ludzkich uczuć i odruchów, zaczął słuchać tego pastora, rozmawiać z nimi. Jakieś emocje i sumienie zaczęło się w nim budzić i w pewnym momencie doszedł do takiego momentu, kiedy uwierzył, kiedy zrozumiał, że jest grzesznikiem. Że to, co zrobił, jest grzechem, było grzechem i uwierzył, że jedynym ratunkiem dla niego jest uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I uwierzył w Chrystusa, przyjął go jako swego Pana i Zbawiciela. Kiedy skończyłem tę historię, mówię: jeśli był w tym szczery, to pewnego dnia spotkamy go w wieczności w niebie jako jednego z naszych braci w Chrystusie. A jedna kobieta patrzyła na mnie i powiedziała, co takiego? To niesprawiedliwe. To skandaliczne, to oburzające. My w tym samym niebie, on w niebie razem z nami za to, co zrobił? To niesprawiedliwe. No i miała rację. Bo to jest niesprawiedliwe. To jest nie fair. Ale nasz właśnie problem, zrozumiałem, tej sytuacji, a także przypowieści o robotnikach winnicy jest taki, że my patrzymy na tę przypowieść w sposób biznesowy, a ona nie jest o biznesie. Jezus nie powiedział o tym, aby nauczyć nas, jak kierować winnicą, jak zarządzać winnicą. Ale to jest przypowieść o Bożym Królestwie. A Boże Królestwo nie opiera się na zasadach biznesu, ale na zasadach łaski. Być zaproszonym do Królestwa to wyróżnienie, to przywilej, to akt łaski. Boże Królestwo jest trochę jak rodzina. Wyobraź sobie, że masz trójkę dzieci. Jedno ma 9 lat, drugie 6, a trzecie 3. Czy to, które ma 9 lat, kochasz 3 razy bardziej niż to najmłodsze, które ma 3 lata, bo było 3 razy dłużej w domu i 3 razy więcej pomagało? A czy jeżeli ty jesteś tym najstarszym z tej trójki, to kochasz swoich rodziców 3 razy bardziej niż ten najmłodszy, ponieważ 3 razy dłużej cię żywili, karmili, ubierali, dawali kieszonkowe i kupowali zabawki? No nie! Ktoś powie. To bzdura, przecież jesteśmy rodziną. A rodzina to nie biznes. Być częścią rodziny to po prostu przywilej. I podobnie jest w tej historii. Bo pomyślmy sobie, kim byli ci ludzie, ci robotnicy, którzy stali najęci do pracy rano, najwcześniej, cały dzień pracowali. Kim byli, zanim zostali najęci do pracy? No byli bezrobotnymi. Byli najemnikami, którzy bezczynnie stali na rynku z nadzieją na to, że ktoś ich zatrudni i od tego zatrudnienia zależało ich utrzymanie na dany dzień. Jeśli ktoś ich zatrudni, to będą mieli co do garnka włożyć, będą mogli wyżywić rodzinę. Dzisiaj, może jutro, a jeśli nie, no to będzie problem. A więc dla nich zaproszenie do winnicy to był akt łaski. To było wyróżnienie. Bez względu na to, czy zostali zaproszeni o 6, o 9, o 12, o 15 czy o 17. Wszyscy byli tacy sami wcześniej, bezrobotni. A jak to jest z nami? My też to zaproszenie usłyszeliśmy albo słyszymy w różnych momentach swojego życia. Jedni to zaproszenie do Bożego Królestwa usłyszeli w młodości i całe życie przeżyli z Bogiem, służąc Bogu. Całe życie było dla Niego. Inni to zaproszenie przyjęli gdzieś w połowie życia. I kiedy patrzą swoje życie, to pół czasu zmarnowanego, a pół życia, które przeżyli z Bogiem. Ale jeszcze byli tacy, którzy to zaproszenie, tak jak Jeffrey Dahmer, przyjęli gdzieś tam, usłyszeli, przyjęli pod koniec życia. I kiedy patrzą wstecz, to życie w ogóle nie było warte przeżywania. Ale przyjęli to zaproszenie. I okazuje się, że Bóg dla wszystkich ma to samo zbawienie, tą samą wieczność. Ale my mówimy sobie, no jak to tak? Przecież ja jestem lepszy, ja nie jestem człowiekiem, który tyle zrobił złego, co ci inni. Przecież ja jestem, nawet kiedy nie wierzyłem, to staram się jakoś przyzwoicie postępować przynajmniej. To nie może tak być, że my do tego samego nieba. A kim my byliśmy przedtem, zamiast Bóg zaprosił? Wszyscy bez wyjątku. Czy odpowiedzieliśmy na zaproszenie o 9 czy o 17? Czy pracowaliśmy 12 godzin, czy tylko jedną godzinę? Zanim nas Chrystus do swojego królestwa zaprosił, wszyscy byliśmy po prostu grzesznikami, którzy jedyne, na co zapracowali, dzień po dniu, swoim wysiłkiem, to było wieczne oddzielenie od Boga, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Taka była nasza zapłata. Na tyle, żeśmy zasłużyli. Ale Chrystus przyszedł na świat i umarł za nasze grzechy i On zapłacił to, czego myśmy nie byli w stanie zapłacić i zaprosił nas do swojego królestwa i do wieczności z Nim. To znaczy, kim byliśmy, kim jesteśmy, jaka była nasza przeszłość. I tak to już jest, że na to zaproszenie różni ludzie różnie odpowiadają. I czasem tak jest, że na to zaproszenie jako pierwsi nie odpowiadają ci, którzy są jak bogaty młodzieniec. Ci, o których pomyślelibyśmy, są pierwsi, że to są ci, którzy najbardziej powinni. Ale często na to zaproszenie do Bożego Królestwa odpowiadają ludzie, których byśmy o to w ogóle nie podejrzewali. Ci, którzy mają nieposkładane życie, którzy mają wiele błędów na koncie, bo oni rozumieją, że potrzebują. I tak to jest, że ostatni stają się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I tu odkrywamy, że o udziale w Bożym Królestwie nie decydują moje zasługi, ale to, czy z pokorą odpowiedziałem na niezasłużone zaproszenie Jezusa. Jezus to zaproszenie kieruje do wszystkich. I w tej historii i w życiu zwróćmy uwagę na to, że Bóg nie daje nikomu mniej niż obiecał. Ale często daje więcej niż się spodziewamy. A więc co zrobić z tym zaproszeniem, które otrzymujemy od Boga? Odpowiedź jest prosta. Po prostu je przyjąć i zabrać się do pracy w winnicy, bez porównywania się z innymi.